Anna Benesz-Goldfinger z Dolskiego Instytutu Historycznego, referat pod tytułem Postać i anioł w rzeźbie Abrahama Ostrzegi. Złamanie zakazu obrazowania w żydowskiej sztuce nagrobnej czy kontynuacja tradycji wskazywania poza siebie. Halo, halo. Istniały co najmniej trzy czynniki mające znaczący wpływ na rzeźbę Abrahama Ostrzegi. Pierwszym z nich było oscylowanie na granicy łamania zakazu przedstawiania postaci w żydowskiej sztuce sakralnej. W wywiadzie przeprowadzonym przez Itzhoka Baszewisa Zingera Abraham Ostrzega mówi, że wybrał rzeźbiarstwo nagrobne, ponieważ dawało pewne utrzymanie. Początkowo traktował je jedynie jako sposób zarabiania na życie, potem jednak coraz bardziej przekonywał się, że ta działalność może dać mu duchowe zadowolenie. Jak mówił, pierwszą zasadą obowiązującą w pracy nad żydowskim nagrobkiem jest zakaz nadawania mu ludzkiego kształtu. Chociaż może się zdawać, że jest to ograniczenie dla artysty, w rzeczywistości ten warunek skłonił go do refleksji nad specyficznie żydowskim stylem. Pokazując Zingerowi jeden ze swoich projektów, Ostrzega zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka nie dostrzeże się żadnego kształtu, to przy uważniejszym oglądzie można zobaczyć figurę anioła. Kombinacja skrzydeł jest taka, że nie widać twarzy, jedynie się ją przeczuwa. To religijne ograniczenie niezwykle intrygowało artystę. Drugim czynnikiem mającym wpływ na twórczość rzeźbiarza była fascynacja odkryciami archeologicznymi, m.in. Charlesa Leonarda Woolleya, odkrywcy legendarnego Ur, miasta Abrahama. Ostrzega interesował się zabytkami mezopotamskimi, sumero-akadzkimi i chetyckimi i gromadził ich kopie, by następnie stosować podobne techniki wykonania w swoich realizacjach. I w końcu trzecim czynnikiem kształtującym były fascynacje ludowo-hasyckie, które łączyły się w jego twórczości z tendencjami awangardowymi. W katalogu wystawy Polak, Żyd, Artysta, Tożsamość i Awangarda profesor Jerzy Malinowski zauważa, że jest to cecha charakterystyczna artystów skupionych wokół formacji Warszawskiego Kręgu Artystycznego i Zrzeszenia Muza, których członkiem był Ostrzega. Cytuję. W tym samym czasie, gdy kształtowała się grupa Jung Idysz, w kręgu młodych żydowskich artystów i krytyków w Warszawie skupionych w efemerycznych formacjach w Warszawskim Kręgu Artystycznym i Zrzeszeniu Muza, Henryk Berlewicz, Stanisława Centner-Szwerowa, Józef Zajden-Beutel, Abraham Ostrzega, wciąż dyskutowano o narodowej sztuce żydowskiej, w której inspiracje hasyckie i ludowe oraz żydowska symbolika łączyły się z ekspresjonistyczną formą. Zamykam cytat. Dwustronny nagrobek Estery Pawe od frontu ma charakter tradycyjny. Macewę wieńczy motyw trzody owiec, która przywołuje na myśl wiele wątków z Biblii i tradycji żydowskiej. Jak pisze Monika Krajewska, trzoda owiec to metafora żałoby po zmarłym, utraty przewodnika lub pozostania bez opieki rodziny. Z tyłu macewy artysta umieścił przedstawienie figuralne z pełnym wizerunkiem twarzy śpiącej kobiety. Przylega ona do płaskiej steli, jakby leżała na niej i odpoczywała. Jej ciało zostało okryte całunem, który zakrywając kształt ciała rozszerza się ku dołowi. Twarz jest odwzorowana realistycznie. W przedstawieniu nie ma żadnych elementów ornamentyki, całość jest prosta, figura oddana jest w stylu modernistycznym. W kontekście zakazu przedstawiania postaci ludzkiej obowiązującym w judaizmie ta praca Ostrzegi jest obrazoburcza, chyba że przyjmiemy, że przedstawiona postać to dybóg. Władysław Zambrzycki relacjonuje w tygodniku ilustrowanym z 1929 roku, że rzeźby Ostrzegi były niszczone, oblewane smołą, artysta był zmuszany do niszczenia swoich pomników, między innymi musiał ściosać twarz anioła, innym razem spiłować dłonie jednej z postaci, ponieważ były oddane zbyt realistycznie. Jednym z najważniejszych czynników, które miały wpływ na sztukę żydowską, był biblijny zakaz przedstawiania, ujęty w Księdze Wyjścia i powtórnie przywołany w Księdze Powtórzonego Prawa. W obu zakazach Bóg dokładnie wylicza wszystkie rodzaje stworzeń ziemskich, a także ciała niebieskie, których nie wolno obrazować. Zapowiada surową karę za tworzenie figur. Jednak pomiędzy tymi dwoma zakazami odnajdziemy pewną niekonsekwencję samego Boga i niejako bezpośrednią instrukcję złamania zakazu przedstawiania. Mam na myśli opis Arki Przymierza i pokrywy odkupienia w świątyni, którą miały chronić złote posągi cherubów o rozpostartych skrzydłach. Cytuję. Zrobisz pokrywę odkupienia z czystego złota o długości 2,5 ama i szerokości 1,5 ama. Zrobisz dwa złote cheruby wykute z jednej bryły. Zrobisz je z dwóch końców pokrywy odkupienia. Zrób jednego cheruba z tego końca, a drugiego cheruba z tego końca. Z samej pokrywy odkupienia zróbcie cheruby na dwóch końcach. Cheruby będą rozpościerały skrzydła w górę, zakrywając swoimi skrzydłami pokrywę odkupienia, a ich twarze będą skierowane jedna ku drugiej i cheruby będą nachylone ku skrzyni, a do skrzyni włożysz świadectwo, które ci dam. Tam ustanowią swoje spotkania z tobą i będą przemawiał do ciebie z ponad skrzyni świadectwa wszystko, co przykażę tobie odnośnie do synów Izraela. Zamykam cytat. Tutaj zestawiłam ze sobą różne przedstawienia, wyobrażenia Arki Przymierza i niektóre realizacje ostrzegi, bo wydaje mi się, że tu jakby być może ostrzega w jakiś sposób był, zainspirował się formą właśnie Arki Przymierza. Cała tradycja żydowska i chrześcijańska uznała cherubiny za jeden z chórów aniołów. Postacie te przypominają według komentatorów Biblii Tysiąclecia półludzkie i półzwierzęce uskrzydlone postacie babilońskich Karibu, to jest geniuszy strzegących świątyń i pałaców. W opisywanym fragmencie pełnią rolę stróżów skrzyni świadectwa, ale również są symbolem obecności Boga. Nieco inaczej komentują wygląd i znaczenie postaci cherubów Ramban i Sforno w Biblii hebrajskiej. Cytuję. Dwa złote cheruby. Według opinii rabinów cheruby miały wygląd ludzkich postaci, ponieważ w aramejskim słowo rawia oznacza chłopiec. Przez słowa cheruby będą rozpościerały skrzydła w górę, zostaliśmy pouczeni, że również ludzki intelekt ma w sobie potencjalną możliwość osiągnięcia poziomu doskonałości poprzez bojaźń Bożą i zgłębianie prawdy oraz odsuwanie od siebie materialności. Sforno. Zamykam cytat. Inny przykład niekonsekwencji przytacza Byron L. Sherwin, który wskazuje na złamanie zakazu przedstawiania przez samego Boga, powołując się na werset z Księgi Rodzaju, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, z rozdziału pierwszego Księgi Rodzaju, który zostanie rozwinięty w Midraszu Deuteronomium Rabba. Cytuję, rabin Jozue ben Lewi powiedział, procesja aniołów poprzedza człowieka, dokądkolwiek się on udaje, wołając, zróbcie drogę obrazowi Boga. Zamykam cytat. Sherwin słusznie zauważa, że Bóg sporządzając obraz Boży, to jest stwarzając człowieka na swój obraz, pogwałcił własne przykazanie. Obraz Boży odnosi się nie tylko do duszy, rozumu i woli, lecz także do ciała. Zauważmy również, że tak jak w przypadku wydanej przez Boga instrukcji dotyczącej wyglądu skrzyni świadectwa towarzyszyła figura cheruba, tak w powyższym cytacie to znowu postaci aniołów legitymizują złamanie zakazu obrazowania przez Boga. Jak pisze Sherwin, koncepcja człowieka w obrazie Sefirot odwróciła tendencję średniowiecznej myśli żydowskiej do utożsamiania obrazu Boga wyłącznie z rozumem czy duchem. Łączność człowieka z rzeczywistością Sefirot pozwoliła potraktować poważnie ludzkie ciało jako czynnego i niezbędnego partnera oraz uczestnika w dramacie zarówno Bożej, jak i ludzkiej egzystencji. Podczas gdy we wcześniejszej średniowiecznej myśli żydowskiej samopoznanie jako drogę do poznania Boga i świata odnoszono przede wszystkim do duszy ludzkiej, to później właśnie ludzkie ciało stało się narzędziem nie tylko samopoznania, lecz i poznania Boga oraz stworzenia. Zamykam cytat. Docenienie pierwiastka zmysłowego znajduje odzwierciedlenie w koncepcji duszy ludzkiej zawartej w mistycznej księdze Zohar, będącej podstawą kabały, do której Sherwin odwołuje się w powyższym opisie. Według Zoharu dusza ludzka składa się z trzech elementów – nefesz, ruach i neszamy. Nefesz jest tchnieniem witalnym, odpowiada za pragnienie życia, będąc motorem istnienia. Ruach, dusza zmysłowa, odpowiada za emocje, kieruje pozytywnymi i negatywnymi emocjami oraz myśleniem, aktywnością umysłową. Neszama jest duszą wyższą, rozumną, która warunkuje aktywność duchową i zawiera w sobie pochodzącą od Boga istotę człowieczeństwa. Jest to samoświadomość. Ciekawą wykładnię na temat trzech pierwiastków duszy i ich współzależności z ciałem znajdziemy w modlitwie, jaką zmawiał mąż prawy i bogobojny, rabbi Mojżesz ben Jakob Cordovero, zanim przystąpił do studiów nad świętą księgą Zohar. Cytuję, bo wszystkie członki moje, a jest ich 248 i żyły moje, a jest ich 365, moja dusza zmysłowa, tchnienie witalne i dusza rozumna są jak owce błądzące bez pasterza i psujące wszystko, także później nie potrafią tego naprawić, jeśli z góry, z wysokości nie ześlesz nam obficie narzędzi do naprawy tego, cośmy zepsuli. Zamykam cytat. Wymienione w cytacie liczby 248 i 365 dają liczbę 613, co jest zgodnie z wykładnią Talmudu ogólną liczbą narządów w ciele ludzkim. Ta sama liczba 613 jest sumą zakazów i nakazów religijnych obowiązujących pobożnego Żyda. To poprzez członki ciała możemy oczyścić duszę. Jak pisze Sherwin, podczas gdy Talmud i średniowieczni filozofowie doradzali kontemplację ciała z myślą o docenianiu mądrości Bożej, kabaliści zalecali kontemplację ciała jako drogę do najgłębszych prawd, z których najważniejszą stanowi poznanie Boga. Według księgi Zohar w zmartwychwstaniu ciała aktywnie bierze udział również składająca się z trzech pierwiastków dusza. Nefesz znajduje się w grobie, gdy ciało człowieka rozkłada się i przebywa nadal na świecie, aby jeszcze pozostać pośród żywych i poznać ich cierpienie, a także błagać o zmiłowanie nad sobą, gdy sprawia jej to ból. Kiedy Ruach opuszcza ten świat, wchodzi do groty Adama i patriarchów, którzy przekazują jej list jako znak. Ruach wkracza wtedy do ogrodu ziemi, napotyka na cheruby i płomień obracającego się miecza. Jeśli list mówi o zasługach zmarłego, cheruby widzą list i otwierają bramę ogrodu ziemi. Jeśli zaś nie widzą listu, odrzucają Ruach i nie pozwalają jej wejść. Jeśli jednak ją wpuszczą, Ruach przyjmuje tam obleczenie na podobieństwo ciała, które miała na ziemi, będące tam jego odpowiednikiem, i cieszy się w blasku ogrodu swą rozkoszą. Przeobleka się w ciało, tak samo jak niebiańskie anioły, gdy schodzą na ziemię. Anioły bowiem przeoblekają i okrywają się powietrzem tego świata, ponieważ zostały stworzone z ducha. Ruach przebywa w ogrodzie ziemskim przez jakiś czas, siedząc i przeoblekając siebie w obraz tego świata. W szabaty, podczas nowiu i świąt, Ruach wstępuje wyżej, raduje się wyższą rozkoszą i powraca na swoje miejsce. Neszama natomiast wstępuje natychmiast ku górze, do tego miejsca, z którego przybyła, i zapala się dla niej światło, by świeciło ku górze. Nigdy więcej nie wstępuje w dół. W niej dopełnia się to, co dopełnia się ze wszystkich stron, z góry i z dołu. To też jak długo ona nie wstąpi, aby zjednoczyć się z tronem Boga, także Ruach nie może się oczyścić w ogrodzie ziemi, a Nefesz nie może zeznać spokoju w swym miejscu. Dopiero gdy Neszama wstąpi, wszystko zeznaje uspokojenia. Anioły pojawiają się już pierwszego dnia po śmierci człowieka, w dniu sądu. Jak mówi Zohar, nikt nie opuści świata, dopóki nie ujrzy Szechiny, a towarzyszą jej trzy anioły, by przywitać duszę sprawiedliwego. Przekaz księgi Zohar musiał mieć znaczący wpływ na wierzenia ludowe polskich Żydów dotyczące życia po śmierci. Według tych wierzeń, zanim dusza zazna uspokojenia, ciało musi przejść przez katusze. Opublikowany z okazji zaduszek artykuł Pawła Fijałkowskiego naprowadza na ciekawe podania dotyczące wierzeń o zaświatach wśród Żydów polskich. Regina Lilientalowa przytacza wierzenie z początku XX wieku, według którego z chwilą, gdy ludzie oddalają się od grobu, zbliża się tak zwany anioł grobów i puka w grób, pytając zmarłego, jak się nazywa. Nieboszczyk przerażony zapomina swojego imienia, więc anioł uderza go łańcuchem przez brzuch, wyjmuje z niego wnętrzności i po raz drugi pyta o imię. Dopiero za trzecim razem zmarły mówi, jak się nazywa, a anioł grobów oddala się. Przez cały czas dusza nieboszczyka stoi przy grobie i cierpi, patrząc na katusze swojego ciała. Po odejściu anioła grobów, dusza prowadzona przez dwa duchy, dobrego i złego, idzie przed tron Boga. Tam ważą jej grzechy i zasługi, a świadectwem ich jest księga, w której dusza za życia sama zapisała swoje uczynki. Jeśli grzechy przeważają, zły duch się raduje. Dusza truchleje wtedy, stara się usprawiedliwić, obarczając winą ciało. Wreszcie Bóg wydaje wyrok. Jeśli jest to dusza człowieka, który umarł nie skończywszy 70 lat, po raz drugi, tylko w inne ciało przyobleczona, jest wysyłana na ziemię. Wielki grzesznik, zanim pójdzie do piekła, musi pokutować na ziemi w ciele człowieka lub zwierząt. Dusza mniej grzeszna idzie do piekła. Czas i jakość kary zależne są od jakości i ilości popełnionych za życia grzechów. Bywa, że dusza skazana zostaje na wieczne piekło. Sprawiedliwego prowadzą aniołowie do raju. Jednak by tam się dostać, on również musi przejść przez piekło. Są dwa piekła, dolne i górne. Najpierw dusza męczy się w piekle dolnym, po czym stopniowo przenosi się do górnego. Kary są tu rozmaite. Wieszają za język za obmowę, gotują w smole, tarzają po srebrnej, kolczastej trawie. Gdy kończy się określony czas męki, przychodzi anioł Michał i obwieszcza radosną wiadomość. Dusza, oczyściwszy się w ognistej rzece, idzie do raju. Jednak może wyjść z piekła tylko zaczepiwszy się sprawiedliwego. Dlatego gdy sprawiedliwy przechodzi przez piekło, dusze wyzwolone czepiają się jego ramion i głowy. Zmierzającym do raju idą naprzeciw aniołowie i król Dawid z harfą. W raju wita duszę praojciec Abraham. Podobieństwo do przekazu księgi Zohar pobrzmiewa w wyobrażeniu o warstwach wyższych i niższych nieba i piekła, a także w stopniowym wstępowaniu lub zstępowaniu do kolejnych ich pięter przez duszę. Zamiast listu jako znaku dobrego lub złego życia, w podaniu ludowym mowa jest o księdze, w której dusza sama zapisuje za życia swoje grzechy i podług niej jest rozliczana. W obu tekstach silna jest obecność aniołów jako figury rozliczającej nieboszczyka z jego przewin, jak również ojców założycieli, Adama i Abrahama. Rola ciała po śmierci jest nadal znacząca. W księdze Zohar, ponieważ w zmarłym ciele przebywa jeden z pierwiastków duszy, a także ponieważ na kolejnych etapach przeobleka się on w formy cielesne. W podaniu ludowym natomiast ciało pełni rolę przekaźnika w procesie wymierzania kary. Anioł uderza w brzuch łańcuchem. Kozła ofiarnego, dusza obarcza winą ciało. I w końcu miejsca pokuty po wstąpieniu ducha w ciało jako dybuk. Kabalistyczna koncepcja transmigracji dusz. Przywoływana na początku sprzeczność Boga, który zakazuje obrazowania i jednocześnie zleca wykonanie figur, znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowanym podejściu do zakazu przedstawiania w żydowskiej sztuce sakralnej. Zakaz interpretowany bywał nierozłącznie z zakazem oddawania czci wizerunkom, co nie wykluczało możliwości samego tworzenia podobizn w obrębie synagogi czy w iluminowanych tekstach świętych. Innym razem rozumiany był jako całkowite odrzucenie obrazowania postaci, zwierząt, a nawet roślin. Rozwiązaniem pośrednim stały się z czasem przedstawienia symboliczne, wskazujące poza siebie i będące aluzją ukrytych w obrazie treści. Jak pisze Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, w świadomości Izraelitów to świątynia Salomona legitymizowała istnienie form sztuki przeznaczonych na chwałę Boga. Obfituje ona w wizerunki fantastyczne, a także te odwołujące do rzeczywistych stworzeń. Ściany i drzwi świątyni były pokryte przedstawieniami złotych cherubów i motywami roślinnymi, a przed świątynią stała kać z miedzi na 12 bykach, zwana Miedzianym Morzem. Zróżnicowany sposób odnoszenia się do zakazu przedstawiania, spór o to, czy Bóg legitymizuje, czy zakazuje wszelkich sztuk, skutkował niemal naprzemiennymi okresami stosowania się do zakazu i okresami pełnego obrazowania w żydowskiej sztuce sakralnej. Jednym z okresów obrazowania wizerunków był okres od III do VI wieku naszej ery, kiedy pod wpływem kultury hellenistycznej powstały na terenie Bizancjum mozaikowe posadzki synagog, np. Bet Alfa w pobiblijnej Galilei oraz polichromie ścienne w pochodzącej z połowy III wieku naszej ery synagogi w mieście Dura Europos na terenie dzisiejszej Syrii. Być może Abraham Ostrzega słyszał o tych przedstawieniach, ponieważ wyniki badań archeologicznych dotyczących synagogi Bet Alfa zostały ogłoszone w 1929 roku, a on jako fascynat archeologii mógł o tym wiedzieć. Na tradycyjnych nagrobkach Żydów aszkenazyjskich nie spotykamy prawie nigdy postaci ludzkiej. Wśród tysięcy tradycyjnych macew na cmentarzu żydowskim w Warszawie można znaleźć zaledwie kilka płaskorzeźb przedstawiających postać ludzką i to za każdym razem odwróconą tyłem. Są to nagrobki z pierwszej połowy XIX wieku. Pierwszą i najbardziej podstawową cechą przedstawień na tradycyjnych nagrobkach jest to, że są to przedstawienia symboliczne, a więc wskazujące poza siebie. Obraz przestaje być przedstawieniem rzeczywistego przedmiotu, zwierzęcia czy rośliny, którym nie wolno oddawać czci, nie jest świętym obrazem, lecz aluzją, symbolem ukrytych w nim treści. Choć wiele źródeł potwierdza, że w tradycji sefardyjskiej zakaz obrazowania nie był tak ściśle przestrzegany jak w tradycji aszkenazyjczyków, Dariusz Rozmus wskazuje na jeden z uderzających przykładów wyłomu w zakazie przedstawień figuralnych w przestrzeni cmentarza, czyli wykucie wizerunków ludzi i obrazu samego Boga w XVII-wiecznym sefardyjskim nagrobku z holenderskiego cmentarza Ouderkerk. Abraham Ostrzega obok prac oscylujących na granicy obrazobóstwa tworzył również wiele nagrobków tradycyjnych. Są to m.in. nagrobek z przedstawieniem rajskiego ptaka jako alegorii uchodzącej duszy na nagrobku Juliana Hopfenstanda, nagrobek z przedstawieniem drzewa życia jako symbolu wanitatywnego na nagrobku Felicji Kohn, palmy jako symbolu sprawiedliwości na nagrobkach Samuela Wolmana czy Heleny Kranz i w końcu przedstawienie winnego grona jako symbolu ludu Izraela na nagrobie Gitli Prywes. Ciekawym przykładem swoistego języka ezopowego, jaki stosował Ostrzega w przemycaniu wizerunku ludzkiej twarzy, jest nagrobek Ruty Akawie z cmentarza łódzkiego. Widzimy 6 ludzkich postaci, po 3 z dwóch stron rozłożystej palmy. Wydaje się, jakby ludzie ci płakali. Stoją bokiem i mają głowy oparte na rękach, przez co ich twarze nie są widoczne. Jednak całość przedstawienia może być widziana jako twarz ludzka. Głowy płaczących postaci tworzą oczy, ich szaty to łzy, liście palmy brwi, a pień to nos. Tablica z inskrypcją ma kształt wykrzywionych w smutku ust. Podobne do niego groby Samuela Wolmana i Heleny Kranz z cmentarza warszawskiego przy Okopowej mogą być tak samo odczytywane. Figura postaci lub anioła pojawia się na nagrobkach Rity Goriałowej z kompozycją Elegia, Olka Hirschfelda z figurą Płaczący Anioł, Aleksandra Grosswirta, Karola Himmelfarba z kompozycją Rozpacz, Aleksandra Hochgemein-Homańskiego z rzeźbą Dolore Płaczący Anioł, Róży Orzech, Adama i Balbiny Eisenbet, Małżeństwa Simchowiczów, Anny Kinsin, Berty Dębin, Sary Perle, Otylii Grauberg, Władysława i Ireny Pińczewskich, Jana Sieroty, Teresy Rosenbaum i Estery Pawe. Motyw skrzydeł anielskich występuje na nagrobkach Jakuba i Flory Lichtenbaumów, Samuela Wolmana i Heleny Kranz, Ruty Akawie, Malwiny Königstein, Benjamina Rykwerta, Gitli Turkow i Stanisława Hejmana w Łodzi. Kompozycja na nagrobku Heleny Arciszewskiej zatytułowana jest Cheruby. Skrzydła tychże cherubów różnią się od skrzydeł aniołów prezentowanych wyżej, ponieważ są one wzniesione ku górze i złączone ze sobą. Ich sposób rzeźbienia podobny jest nieco do sposobu wykonania skrzydeł lwów w Mauzoleum Trzech Pisarzy. W przywołanym na początku rozdziału opisie miejsca obecności Arki Przymierza cherubiny są symbolem obecności Boga. W zestawieniu trzech wymienionych na początku rozdziału cytatów biblijnych napotykamy sprzeczność. Nakaz wykonania rzeźb cherubinów strzegących Arki jest zarówno poprzedzony zakazem tworzenia podobizn, jak również jeszcze raz po nim następuje powtórzenie tego zakazu. Ta uderzająca sprzeczność może być rozwiązana jedynie poprzez konkluzję, że zakaz przedstawienia wizerunków nie funkcjonuje w Biblii niezależnie od zakazu oddawania im czci. Powinien być więc rozumiany zawsze łącznie z cytatem: nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Szczególnie ważną rolę przy złamaniu zakazu przez samego Boga, a także w podaniach o śmierci i przejściu do zaświatów w Księdze Zohar i w wierzeniach ludowych pełnią anioły i cheruby. Czy fakt ten legitymizuje Abrahama ostrzegę do przedstawiania postaci i aniołów w rzeźbie nagrobnej? Odwołując się raz jeszcze do Księgi Zohar, anioły, które zstępują na ziemię, przeoblekają się w ziemskie ciało. Przedstawianie figur aniołów może być rozumiane w tradycyjnym sensie jako symbol odwołujący do sfery zaświatów lub jako złamanie zakazu w pewien sposób legitymizowanego w tekście Biblii przez Boga. Jak pisze Gershom Scholem, w chasydzkiej teozofii pojawia się motyw świętego cheruba zasiadającego na tronie Merkawy. Scholem powołuje się na pewną opowieść mityczną, według której wraz z odbiciem boskiego światła w pierwotnych wodach powstał ogień, z niego zaś utworzono tron i anioły. Z wielkiego ognia samej Szechiny emanuje nie tylko cherub, ale i dusza ludzka, mająca zatem wyższą wartość niż świat anielski. Cherub może przyjmować wszelkie postacie aniołów, ludzi bądź zwierząt. Jego kształt ludzki był praformą, podług której Bóg stworzył człowieka. Wynika stąd, że figura anioła jako praformy człowieka jest pośrednikiem w akcie kreacji ludzi. W akcie tym stworzenie człowieka na obraz Boga staje się podstawą do podważenia zakazu obrazowania. Ponieważ w procesie tym, zgodnie z mistycznym odłamem judaizmu, pośredniczy anioł, ta centralna dla twórczości Abrahama ostrzegi figura staje się oczywistym środkiem wyrazu, poprzez który artysta wprowadza wizerunki do sfery sakrum cmentarza. Legitymizuje go do tego wiedza teologiczna, którą zdobył w czasie nauki w Jeszivach w Brześciu i Białymstoku. Artysta zdał też być może przykłady obrazowania twarzy ludzkiej w bliskowschodniej sztuce antycznej, jako że interesował się i inspirował odkryciami archeologicznymi Uleja. Ostrzega jest artystą próbującym pogodzić w swojej tożsamości tendencje asymilatorskie i tradycyjne, co znajduje odzwierciedlenie w jego twórczości, w której awangardowe formy przeplatają się z inspiracjami ludowo-hasyckimi. Jest interesującym twórcą właśnie dzięki tej podwójnej czy też pękniętej tożsamości. Dziękuję.